chciałbym mówić dzisiaj o osądzaniu. Uważam, że powinniśmy osądzać. Często się mówi dzisiaj, że nie powinniśmy osądzać, nie osądzaj, tak i tak dalej. Ja uważam, że powinniśmy osądzać bardzo często i zawsze, a szczególnie siebie. I to jest właśnie problem, który pojawia się w naszym życiu, że nie mamy odwagi, nie potrafimy, nie chcemy osądzić siebie. Nie mówię teraz o osądzaniu, nie chcę mówić o osądzaniu innych. To jest zupełnie inny temat, ale ja bym chciał mówić o osądzaniu samego siebie. Pismo Święte, apostoł Paweł mówi, gdybyśmy siebie samych osądzali, to co? Nie podlegalibyśmy sądowi. Ale że nas Pan osądza, to znaczy, że nas wychowuje. Czyli wskazuje na to Słowo Boże, że my nie potrafimy się osądzić. Całkowicie. W jakim stopniu powinniśmy? W jakim stopniu powinniśmy do tego dążyć, żeby sobie powiedzieć samemu sobie prawdę? I pytanie, czy ty potrafisz? Ja wiem, że byśmy chcieli zawsze słyszeć takie miłe słowa, że jesteś super wierzący, aleluja, Pan cię kocha, jesteś cudowny. To dzisiaj też takie dosyć popularne jest. Ale myślę, że człowiek musi sobie mówić prawdę. Może być bolesna, może być trudna, może być niemiła nawet. Nie? Ale musisz sobie ją powiedzieć. Jeżeli nie będziesz potrafił powiedzieć sobie prawdy, marny twój los. Po prostu zginiesz. Zginiesz z powodu pychy, zginiesz z powodu dumy, zginiesz z powodu buntu. Dlaczego? Bo nie potrafisz siebie sam osądzić. Jak osądzić samego siebie? Jak to zrobić? No, to jest dobre pytanie, nie? Myślę, że do tego właśnie jest nam potrzebne Pismo Święte. Pismo Święte mówi, że zakon jest przewodnikiem do Chrystusa. Czyli w zakonie widzimy nasze grzechy. Kiedy czytamy zakon, przykazania, tak, on nas prowadzi, gdzie? Ma doprowadzić do nas do Chrystusa, bo on nam wskazuje na grzech, na winę. Przykazania Boże są, nie są po to, żeby nas, byśmy byli lepsi. Wcale, że nie. One są po to, żeby nas potępić. Tak? Bo zakon po prostu nas prowadzi do Chrystusa. On nam wskazuje winę i kiedy ja czytam przykazania Boże, to widzę, że jestem grzesznikiem. I kto może mnie uratować z mojej grzesznej natury? Tylko Chrystus. Nikt inny. No i Paweł mówi, że gdyby zakon mówił nie pożądaj, nie wiedziałbym, że mam nie pożądać. Jeśli zakon by nie wskazywał prawa, nie byłoby prawa, to mogę robić co chcę, bo nie ma prawa. Jak mogę po prostu, wiecie, stosować się do przepisów prawa, jakby nie było na drodze żadnego prawa? Mogę sobie jeździć ile chcę, mogę sobie jechać pod prąd, skręcać jak chcę, robić co chcę na drodze. Jeżeli nie ma znaków, nie ma prawa, nie ma przepisów. I tak samo jest, myślę, że z Ewangelią. Ewangelia jest po to, żeby nam wskazać, jacy jesteśmy. My ją wzięliśmy i pokazujemy często innym, jacy oni są. To też jest słuszne. To też musimy wskazywać. Ale po pierwsze powinniśmy zacząć od siebie. Powinniśmy tą Ewangelię wziąć, przyswoić ją do swojego życia, zaglądać do niej jak najczęściej. Nie wiem, ilu z was, nie chcę robić statystyk, ale ilu z was regularnie czyta Biblię? Nie podnoście rąk, nie? Nie. Ilu z was regularnie, każdego dnia stara się czytać Biblię, wstaje rano czy wieczorem i czyta codziennie? Założę się, że nie wygląda to za dobrze. Dlaczego? Bo już mam trochę doświadczenia w innych zborach. Nie. Ostatnio tak zacząłem sobie liczyć mniej więcej, w tym roku będzie 14 lat, jak się nawróciłem, ile mi sprawiło dni nie czytałem Biblii. Wyszło mi, że koło 3 tygodni przez te 14 lat nie czytałem Biblii. Zdarzyło mi się, że nie poczytałem. Z różnych powodów, że może mi się nie chciało, albo gdzieś nie miałem przy sobie. Ale sobie pomyślałem, że 14 lat staram się czytać systematycznie codziennie Biblię. Doszukiwać się prawdy biblijnej. I wczoraj, kiedy wróciłem koło 12, właśnie byłem też na ewangelizacji w Nidzicy, wróciłem do domu koło 12, bo jeszcze byłem w Olsztynku, czytałem sobie list do Efezjan i bardzo mnie dotknęły słowa właśnie wieczorem z tego przekładu nowego Piotra Zaręby. Z listu do Efezjan, że Paweł mówi, że unikaj błazeńskiej mowy, głupich żartów, błazeńskiej mowy i tak dalej. I to mnie strasznie dotknęło. Takie po prostu, i tak sobie pomyślałem, że Boże, pomóż mi po prostu właśnie. Można mówić żart, trzeba żartować, ale żeby to było takie Boże. Takie, wiecie, nikogo nie obrażały, nikogo nie raniły. I tak sobie myślę, że gdyby nie Słowo Boże, gdyby nie Ewangelia, gdyby nie to, co Jezus powiedział, to, co nie zostało spisane na kartach Pisma Świętego, nigdy bym nie mógł osądzić siebie. Nigdy bym nie mógł wyciągnąć wniosków słusznych od swojego życia. I chociaż jestem niesprawiedliwy w wielu kwestiach, bo nie potrafię do końca tego dobrze zrobić, to jednak łaska Boża sprawia, że mam tę Ewangelię i w jakim stopniu mogę. Zanim jeszcze przejdę całkowicie już do Słowa Bożego, chciałbym wam przeczytać takich trochę ciekawostek na temat Pisma Świętego. Ja jestem po prostu bardzo zachęcony Pismem Świętym. Postanowiłem sobie kiedyś, że przeczytam wszystkie przykłady w języku polskim. Akurat powiem, nie wiem, kto się nad tym znęca, ale czytam Biblię Jakuba Wójka. Nie wiem, czy ona się nade mną znęca, czy ja nad nią po prostu, bo się ciężko strasznie czyta ten język, te słowa, których w ogóle nie znam czasami. Nie wiem, co znaczą nawet te słowa, wiecie, bo to 1590 rok, 1600 rok, XVI wiek. Więc przeczytałem niedawno Brzeską, też jeszcze wcześniejszą, też było ciężko, ale czytam, bo chcę przeczytać. I też kiedy właśnie byłem na lekcji, Biblia jest niesamowita, ma niesamowity wpływ na człowieka. Jezus powiedział takie fajne słowa, które bardzo gdzieś mi utknęły, kiedy zacząłem czytać Biblię. Błądzicie? I czego jeszcze? No właśnie, i czego jeszcze tam jest napisane? A właśnie. I mocy Bożej. Patrzcie, błądzicie, bo Pism nie znacie i mocy Bożej. Że człowiek nie znając Biblii, człowiek nie trwając w Biblii, nie zna Boga, po pierwsze błądzi, a po drugie nie ma w nim mocy. Nie ma w nim Ewangelii po prostu. Nie ma tego zwycięstwa w nim, bo nie ma w nim słowa. Nie? Zobaczcie, słowo zasiane, one wydaje plon, one rośnie. Jeżeli nie siejemy do serca, to jak ma coś urosnąć? Trzeba siać. Jak to mówi, nie wiem, czy kiedyś słyszeliście, ojciec Tadeusz Rydzyk, siać, siać, siać. Trzeba siać. Ja uważam, że trzeba siać, siać swoje ziarno. Biblia została przetłumaczona na 1500 języków na dziś dzień. I dialektów. To dużo. Nie? W porównaniu, kiedy wyszła, nie? Jest też najczęściej kupowaną księgą świata. Nie? Do tej pory szacuje się, że tylko się sprzedało około 5 miliardów. Nie licząc tego, co się rozdało. Gedeonici czy inne organizacje rozdają Biblię. Przeczytanie całej Biblii na głos może zająć osobie czytającej w przeciętnym tempie 100 godzin. Nie? To nie jest dużo 100 godzin. Najdłuższe słowo w Biblii jakie jest? To pamięta? Maher Shalal Hashbaz. Imię syna Izajasza. Nie? Jak słyszał takie imię. Nie? Później? Pierwszy plan znajduje się w drugiej księdze Samuela. Zarówno największy, jak i najmniejszy rozdział Biblii to są psalmy. 117 i 119. Najmniejszą księgą w Piśmie Świętym jest drugi list Jana. Najdłuższy werset w Biblii to jest 8-9 z księgi Estery. A najkrótszy? Jezus zapłakał. Rozdziały, które jest w centrum Biblii, to jest psalm 118 w naszych przykładach warszawskich. Wiecie, ile pojawia się zwrot nie lękajcie się w Biblii? 365 razy. Prawie, że na każdy rok, na każdy dzień w roku. Nie, nawet troszkę promocji jest. Nie, zobaczcie, że jak często Bóg mówi do nie lękajcie się do człowieka. Zobaczcie, że człowiek się ciągle czegoś lęka. A Bóg tyle razy mówi nie lękajcie się. Nie? Cała Biblia została napisana w okresie 1500 lat. W zbiorach Muzeum w Pęplinie znajduje się oryginalna, jedna z niewielu Biblii wydrukowanych jako pierwsze drukowane księgi w historii świata pomiędzy rokiem 1452 i 1455. W bibliotece w Uniwersytecie w Göttingen w Niemczech jest Biblia, która została napisana na 470 liściach palmowych. To też jest ciekawe. I są też takie, wiecie, śmieszne trochę rzeczy na temat Biblii, pomyłki w tłumaczeniu. I na przykład jest taka Biblia, nazywa się Biblia Cudzołożna. Biblia Cudzołożna, wydana w 1631 roku w Londynie, zła Biblia, zwana również Biblią Cudzołożną, zawiera jedną z najbardziej osobliwych pomyłek drukarki. Przez przypadek pominięto słowo nie w słowie nie będziesz cudzołożył i powstało będziesz cudzołożył. I tak wydano tą Biblię po prostu. I dopiero jak ją wydano, ktoś czytał i zapomniano dodać nie. No i Biblia wyszła, oczywiście ją wycofano, gdzieś jest w muzeum, będziesz to założył. Później Biblia, jest taka Biblia, nazywa się Ma Zostać. Została wydana w 1805 roku w Cambridge. Jej pełen najbliższych intencji korektor nie był pewien co do zasadności jednego z przecinków w manuskrypcie i postanowił przy nim znak zapytania. Wydawca dopisał ołówkiem, ma zostać. I tak ją wydrukowano. Więc brzmi w tym wydaniu następująco. Ten, który się urodził z ciała, prześladuje tego, który narodził się z ducha i tak ma zostać. I ma zostać. Więc jakaś tam pomyłka. Biblia stojących ryb. Ukazała się w roku 1806, przez pomyłkę wdrukowano w niej słowo ryby zamiast rybacy. W efekcie dało następujące zdanie: będą nad nim stać ryby, a nie rybacy. I ostatnie, w 1806 roku ukazała się także Biblia "Zwalniam Cię". W Tymoteusza, w 1 Tymoteusza 5,21 apostoł pisze: zwalniam Cię, abyś tego przestrzegał. Nie, a tam jest naprawdę, zobowiązuje Cię, żebyś tego przestrzegał. No a raczej zwalniam Cię od tego. Zachęcam nas do Biblii, do czytania. A teraz otwórzmy Ewangelię Łukasza. Bardzo znaną historię, wszyscy ją znamy. Oczywiście czytaliśmy już 18 rozdział niejednokrotnie. To jest podobieństwo o faryzeuszu i celniku. Mamy tą historię, kiedy dwóch ludzi wchodzi do świątyni. Ja bym właśnie chciał trochę się na niej skupić, żebyśmy zobaczyli różnicę między tymi dwoma ludźmi, a szczególnie osądem. Tutaj mamy dwa osądy. Pierwszy osąd robi celnik, a drugi osąd robi faryzeusz. I tylko z tą różnicą, że celnik osądza kogo? Tak, siebie. A faryzeusz? Celnika. Właśnie o to chodzi, że zobaczcie, że taką jest. I teraz pytanie, kim ty jesteś? Kim ja jestem? Nie, kogo ja osądzam? Nie, czy siebie, czy kogoś innego? I to ma bardzo ważny wpływ na to, czy jak się osądzamy, jak postępujemy według siebie. Jest to bardzo ważne, bo pamiętamy historię o czworakiej roli. Nie? I musisz wiedzieć, ty powinieneś wiedzieć, dochodzić do, w życiu do swojego momentu, jaką rolą jesteś. Jaką ty jesteś rolą? Podatną, niepodatną, twardą i tak dalej. Jaką ty jesteś rolą? Po to, zobaczcie, że przypowieść o roli kończy się czym? Wydawaniem owocu albo niewydawaniem. Więc bardzo ważne jest osądzać siebie i bardzo ważne wiedzieć się, kim jest. I ja, kiedy ostatnio się przyglądam sam sobie, widzę, że jestem drugim synem. Pierwszy mówi, idę, zrobię. I nie idzie. A ja zawsze mówię, nie pójdę. A później pójdę. Przemyślę, siądę, zastanowię się, tak jak w tym, co mówiłem, że przeprosiłem. Buntuję się, nie zrobię, jestem w stanie się pokłócić z kimś. Ale kiedy wracam do domu i siadam, zastanawiam się nad swoim życiem, mówię, Marcin, źle. Zrób to, powinieneś to zrobić. Tak mówi Ewangelia. Więc chciałbym, żebyśmy się przyjrzeli temu właśnie, jak ja postępuję w stosunku do siebie i jaki mam stosunek do innych. Powiedział także do tych, którzy pokładali ufność w samych sobie, że są sprawiedliwi, a innych lekceważyli, to podobieństwo. Dwóch ludzi weszło do świątyni, aby się modlić. Jeden faryzeusz, a drugi celnik. Faryzeusz stanął i tak się w duchu modlił. Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie, rabusie, oszuści, cudzołożnicy, albo też jako oto ten celnik. Poszczę 2 razy w tygodniu, daję 10 z całego mego dorobku. A celnik stanął z daleka i nie śmiał oczu podnieść ku niebu, lecz bił się w pierś swoją, mówiąc: Boże, bądź miłościw mi grzesznemu. Powiadam, ten poszedł usprawiedliwiony do domu swego, tamten zaś nie, bo każdy, kto siebie wywyższa, będzie poniżony, a każdy, kto się poniża, będzie wywyższony. Więc widzimy, że ciekawe, wchodzi dwóch ludzi do świątyni, żeby się tam pomodlić i wchodząc z jakąś postawą. I jakbyśmy przyjrzeli się temu faryzeuszowi, naprawdę, święty człowiek. Kiedybyś poczytał książkę, jakąś biografię, to w ogóle byś nie pomyślał, na razie, wiecie, oddzielmy to, co ten faryzeusz mówi o celniku, co o nim myśli. Oddzielmy to w ogóle, nie myślmy o tym. To zobaczmy, że naprawdę Boży człowiek. Pości 2 razy w tygodniu, modli się, daje dziesięcinę. No, gdybyś miał takiego człowieka w kościele, to byś coś drugiego na niego powiedział? Byś pomyślał, że to taki człowiek? No nie. Z pozoru wygląda naprawdę na bardzo sprawiedliwego człowieka. My często, jak patrzymy na faryzeuszów, to tak z krytyką na nich. Takim, wiecie, pogardą nawet o tych faryzeuszach. Ale zobaczmy, że w tamtym czasie faryzeusze to byli najwyżsi autorytety. Nie było większego autorytetu jak faryzeusz w sprawach wiary. Nawet sam Pan Jezus powiedział, że jak wasza sprawiedliwość nie będzie większa jak faryzeuszów i uczonych w Piśmie, nie wejdziecie do Królestwa Bożego. Nawet Jezus dał jakiś pozytywny przykład ich pobożności czasami. Nie? Zobaczmy, że jakbyśmy oddzielili faryzeusza od jego po prostu myśli albo tego, co myśli o celniku, to naprawdę Boży, sprawiedliwy, uczciwy, pobożny człowiek. Nie? Ale właśnie Jest to jedno ale. Że coś jednak w tym człowieku było takiego, co Bogu się nie podobało. Nie? Co nie pozwalało mu, że to, że był nawet taki dobry, że był taki sprawiedliwy, że był taki pobożny, nie usprawiedliwiało go to. Nie miało to przed Bogiem żadnego znaczenia. Te jego posty, te jego modlitwy, te jego poświęcenie, to zaangażowanie może twoje w służbę, w kościół, w różne rzeczy, w różne akcje, może się modlić, może czytasz Biblię, a może to jest nic nie warte. Może to nie ma żadnego znaczenia przed Bogiem. Może to nic nie da tobie. Dlatego ważne jest, żeby osądzić samego siebie. I zobaczmy teraz drugą postawę, postawę celnika. On osądza siebie. Nie? Celnik stanął z daleka. Przyjrzyjmy się, że jeden przyszedł pod ołtarz, bo był faryzeuszem, więc miał dostęp do miejsca tego świętego. Nie? Do tego, wiecie, miejsca, gdzie tam tylko faryzeusze mogli być, gdzie nauczają i tak dalej. Ale ten stanął z daleka. Czuł swoją grzeszność. Czuł, jakim jest człowiekiem. Czuł presję Pisma Świętego. Wiedział, kim jest Bóg. Wiedział, kto to jest Bóg i czego Bóg oczekuje. I że Bóg jest sprawiedliwy. I jaki jest Bóg. I stoi z daleka i woła. Po pierwsze, nie śmie nawet oczu swoich podnieść ku niebu, lecz bił się w pierś swoją, mówiąc: Boże, bądź miłościw mi grzesznemu. Bądź miłościw mi grzesznemu. I pytanie, czy w twoim sercu, w twoim życiu właśnie też wołasz: bądź miłościw mi grzesznemu. Czy wołamy inaczej? Nie? Bardzo łatwo mamy tą tendencję jakby do wyciągania wniosków, osądzania ludzi, ale ja bym chciał, żebyśmy myśleli właśnie o sobie. Osądź siebie. Zobacz siebie w kartach Pisma Świętego. Przyjrzyj się sobie. Nie bądźmy jak ludzie, o których mówi Jakub, że przyglądają się w lustrze i odchodzą, zapominają, jacy naprawdę są. Nie wiem, czy kiedyś ktoś was myślał, żeby narysować samego siebie. No chyba się nie da. Jak patrzę na kogoś, no nie mam jakiegoś tam zmysłu do malowania, ale gdzieś tam w Gdańsku, czy idziesz, no jest w stanie człowiek namalować każdego. Ale podejdź do niego i powiedz, żeby namalował siebie, nie będzie w stanie bez lustra. I tak często w naszym życiu jest. Zapominamy, jacy jesteśmy. I musimy sobie cały czas przypominać. Wiecie, ja bardzo lubię powiedzenie Johna Newtona, tego, który napisał Cudowną Bożą Łaskę. Kiedy był niewidomy, ukręcił swoich dni, oślepł całkowicie, ale powiedział: jedną rzecz widzę każdego dnia bardzo wyraźnie, że jestem największym grzesznikiem na świecie, a Jezus jest największym Zbawicielem. Nie, że człowiek musi się ciągle widzieć jako grzesznika, ale też Chrystusa jako największego Zbawiciela. To jest po prostu wyższe nad naszym grzechem. I to osądzanie samego siebie jest nam bardzo potrzebne właśnie do wydawania owoców, do tego, żebyśmy żyli w sprawiedliwości, do tego, żebyśmy mogli trwać przy Bogu, żebyśmy mogli zmieniać nasze sytuacje, nasz charakter, nasze postępowanie. Ja wiem, że często, kiedy dochodzi do jakiejś trudnej sytuacji, nie mam żony, nie mam rodziny, więc jakby jestem od tego wolny, ale zawsze zauważam, że pierwsze to co? Twoja wina. Nie? Że nigdy nie mówimy komuś: moja wina, nie? Twoja wina. Oczywiście później może, kiedy przemyślimy, stanowimy się, dochodzimy tak do wniosku, że no ja też zawiniłem, tak jak ja z tym człowiekiem, jego wina, zasłużył sobie. Nie? Ale Duch Święty gdzieś tam pracuje w sercu i mówi: nie, może twoja, może nie powinieneś tak zrobić. Nie? Kiedy często spotykam się ze znajomymi czy jakimiś problemami i gdzieś tam żona kogoś zostawiła, mąż kogoś zostawił, to często myślimy, że to tamtej strony na pewno wina, bo go zostawiła. Może on popełnił błędy, albo ona jakieś wcześniej. Nie? Zawsze po prostu musimy wyciągnąć wnioski w stosunku do siebie. To jest nam bardzo potrzebne. To naprawdę potrzeba odwagi w tym. To nie jest takie proste. Nikt nie lubi słuchać na swój temat złych rzeczy. Nikt nie lubi mówić do siebie: nie jesteś taki super. Ja sobie czasami, teraz już mniej, ale kiedyś jeszcze jak byłem wcześniej wierzący, taki młody, to siadałem sobie przed lustrem i sobie mówiłem: nie jesteś taki super, Marcin, jak sobie wmawiasz. Nie jesteś taki fajny, jak o sobie myślisz. Nie? I brałem to Słowo Boże i staram się po prostu przez to Słowo Boże mówić do siebie. Nie? Myślicie, że to jest zdrowe mówić do siebie? No, co mówi Słowo Boże? Mów do duszy swojej: duszo moja, kochaj Pana. Mów do swojego serca. Mów do tego serca. Kiedy widzisz, że twoje serce próbuje się wzbić w pychę, kiedy widzisz, że twoje serce idzie w niewłaściwym kierunku, mów do Niego. Wróć na drogę Pańską. Wróć do oblicza Pańskiego. Wróć do Pana Twego. Nie, dokąd chcesz iść, duszo moja? Dokąd chcesz błądzić, duszo moja? I tych dwóch ludzi stoi w tej świątyni i we dwóch się modlą. I jeden odchodzi usprawiedliwiony. Pismo Święte nam pokazuje, co się Bogu podoba, a co się Bogu nie podoba. Często ludzie mówią, skąd wiesz, co się Bogu podoba? Ja wiem. Jeżeli ty nie wiesz, to zajrzyj. Właśnie to się Bogu podoba. Nie? To się Bogu podoba, jeżeli my o sobie mamy właściwe zdanie. Jeśli my sami o sobie mamy to właściwe zdanie. Nie? Ale jeżeli mamy niewłaściwe, to się Bogu bardzo nie podoba. To się Bogu nie jest Bogu miłe. I pytanie, właśnie jaką rolą jesteś? Zadaj sobie czasem to pytanie. Oczywiście powiesz, jestem już wierzący. Nie? Słuchaj, możesz być wierzący i też zatwardziały. Nie? Możesz mieć zatwardziałe serce. Na upomnienie, na okazywanie uczuć, na bycie bliskim komuś. Nie? Nie wiem, z czym wy macie. Ja wiem, ja sobie zdaję sprawę, z czym ja mam problemy jako wierzący. Z czym ty masz? Umiesz sobie to powiedzieć wprost? Powiedzieć, tak jest w moim życiu. Mam z tym problem. Boże, i dopiero wtedy, jeżeli to zrobisz, będziesz mógł coś zmienić. Dopóki się nie przyznasz przed Bogiem, dopóki nie powiesz Bogu, mam z tym problem, pomóż mi. Nie? To nigdy nie będziesz, nie poradzisz sobie z tym. Kiedy się nawróciłem, pamiętam w Malborku, Bóg wiele rzeczy zmienił w moim życiu od razu. Pierwszą rzeczą, którą było, przestałem bluźnić. Po prostu bluźniłem każdego dnia. Budziłem się z bluźnierstwem na ustach i zasypiałem z bluźnierstwem. Jednym z oznak tego było, że przestałem bluźnić. Ale jak się nawróciłem, nie przestałem palić papierosów. Bardzo lubiłem. Smakowały mi. Nie? I pewnego razu zacząłem się modlić, dochodzić do mnie do wniosku, że to jest złe. W początku sobie myślałem, a co to takiego palić papierosy? A gdzie jest napisane w Biblii, że papierosów palić nie wolno? I tak dalej. Próbowałem usprawiedliwiać ciągle swój grzech. Nie? Ciągle usprawiedliwiałem go, ale w kościele presja, ludzie mi mówią, że to jest złe. Ja przed nabożeństwem stałem tak przed budynkiem, papierosa paliłem, wyrzucałem tego kipa i wchodziłem na nabożeństwo. Ale zaczęło do mnie dochodzić, myślę, że to jest coś złego i zacząłem sobie mówić, że to jest złe, że to jest złe, że nie powinienem. Zacząłem sobie tłumaczyć. Zacząłem jakby tą myśl, która mi mówiła, że to nie jest nic złego, zacząłem zwyciężać. Mówię, Panie, daj mi Panie taką postawę, że to jest niewłaściwe. I zacząłem się modlić do Boga, bo nie miałem właściwej postawy do mojego grzechu. Miałem niewłaściwą, ja go chełbiłem, ja go lubiłem. Miałem niewłaściwą. I Bóg zaczął mi wlewać w serce inną postawę. I zacząłem się modlić, mówię, Boże, ja nie rzucę, mi jest ciężko, ja nie potrafię. Ja lubię palić. Ja byłem szczery przed Bogiem. Ja lubię palić. Ale jeżeli coś możesz, proszę, uwolnij mnie. Nie trzeba było długo czekać. Zachorowałem na drugi dzień. Po prostu obudziłem się ze straszną grypą. W życiu nie byłem tak chory, wam powiem. Ja wiem, zaraz ktoś się modlił o uzdrowienie, a ja się modliłem o chorobę, ale chciałem, żeby ta choroba, nie modliłem się o chorobę, modliłem się o jakieś uwolnienie. I wiecie, pamiętam, zachorowałem, mama mi jeszcze zostawiła dwa papierosy i tak leżę w łóżku i sobie zapalę, mówię, już taki cały dzień, nie mogłem, taki kaszel i zapaliłem tego jednego papierosa. Słuchajcie, ja już widziałem niebiańskie bramy, jak ja zapaliłem tego papierosa. Takiego dostałem kaszlu. Tak zacząłem kaszleć, że normalnie myślałem, że umrę w tym łóżku. Po prostu mało się nie udusiłem. Prawie pół godziny kaszlałem. Nie? Mama pytała się, czy karetkę wezwać? Nie? I tak leżałem w tym łóżku, jak już trochę mi przeszło. I mówię, tak, Boże, przeżyłem, dzięki. Minęło, nie wiem, położyłem się spać, minęło z półtorej godziny. Patrzę, mówię, mam jeszcze jednego. Mówię, zapalę. Nie? Ale zaraz mi się przypomniał ten kaszel. To, co się stało. I wziąłem, zmiotłem, wyrzuciłem tego papierosa i mówię, Boże, dziękuję Ci, że mnie uwolniłeś. Od tamtej pory nie paliłem już nigdy. Ale gdybym wierzył w to, że gdybym nie osądził samego siebie, mojej postawy w stosunku do grzechu, nie rzuciłbym tego. I musimy, tak jak ten tutaj celnik mówi, Panie, nie śmie po prostu patrzeć, wznosić oczów nawet do Boga, znając swoją grzeszność, znając, wiedząc, jakim człowiekiem jest. To był celnik. Czym oni się zajmowali? Ściąganiem podatków. Kasę. Mateusz był celnikiem. Nie? Pamiętacie, co Jan Chrzciciel powiedział do celników? Że co mają robić? Nie? Nie brać więcej, tylko to, co się należy. Widocznie oni brali więcej. Pamiętacie, jak Jezus poszedł do faryzeusza, co on powiedział pierwszy do jego domu? Mówi, Panie, to, co wymusiłem, oddaję w czwórnasób i będę się dzielił. Zobaczcie, jakie postawy mieli celnicy. I on miał poczucie swojej grzeszności. On wiedział, że robił źle. Kim był Mateusz? Mateusz był Żydem na usługach Rzymu. Dla Żyda on był zdrajcą też. Celnicy nie byli przyjacielem, wiecie, w świątyniach. Więc jeżeli on poszedł do świątyni, to naprawdę musiał się odważyć. On tam był niemile widziany, to był zdrajca żydowski. On z kogo podatki ściągał? Ze swoich, z braci. Myślicie, że on nie widział przy tym stoliku, że nieraz ktoś zapłakał? Że ktoś nie miał czym zapłacić? Że może musiał dziecko swoje albo rodzinę swoją zostawić? Pamiętacie, że jeżeli ktoś nie miał czym zapłacić, musiał rodzinę oddać do pracy swoją. I z tą postawą tam przychodzi. I myśli o tym, o swoich grzechach, o swojej postawie. I mówi, Panie, bądź mi miłościw. Pomóż mi, zmień moje serce, zmień moją postawę, ja tak nie chcę. Wiecie, wielokrotnie w życiu przyczepi się do nas grzech, wpadniemy w jakieś sidła. Diabeł zastawia na nas sidła każdego dnia. Próbuje. I czasami wpadniemy w nie, jak ptak. Pamiętacie, że mój psalmista? Jestem jak ptak w sidłach. Czasami nam się zdarzy, ale prawdziwy chrześcijanin woła o ratunek. Obłudnik udaje, że nic się nie stało. Prawdziwy chrześcijanin będzie wołał. Jak Piotr, kiedy zaczął tonąć, od razu, Panie, ratuj! Wpadłem w tarapaty, ratuj! Ale Jeremiasz mówi, że cudzołożnica ociera usta i mówi, nic złego nie zrobiłam. Chce się tylko pozbyć złego smaku, grzechu. Nie chce zwyciężyć grzechu. Chce się pozbyć jego złego smaku. Jego goryczy. Nie? Ale prawdziwy chrześcijanin, po prostu kiedy doświadczy grzechu, kiedy zgrzeszy, rzuca się na swoje oblicze i mówi, Panie, ratuj. Czasami nasza walka trwa dłużej, czasami może trwać krócej. Czasami zmagamy się z jakimś grzechem dłużej. Ale musimy ciągle walczyć. Podejmujemy walkę. Musimy się przyznać, musimy sobie powiedzieć. Tak jest, mam problem. Kiedy głoszę Ewangelię ludziom, kiedy głoszę im i mówię o Jezusie, to jak też dziewczynce alkoholikowi, on mówi, ja nie mam problemu. Widać, że po prostu już jego życie już dojeżdża do końca. To za alkohol. Nie mam problemu. Narkoman mówi, że też nie ma problemu. Kiedy chodzę do więzienia, wcześniej jak chodziłem, jeszcze przepraszam, pytałem się, za co siedzisz? Niewinny jestem. Ja mówię, no nie gadaj, że niewinny. Naprawdę, adwokat mnie w konia zrobił. Wiecie, nie potrafią się ludzie przyznać. Nie potrafimy się przyznać, że mamy problem. To nas prowadzi w złe miejsce. To nas prowadzi do niewłaściwego miejsca. Czyli chcemy doświadczać Bożych łask. Nie? Ja wiem, że teraz wszyscy myślą o kimś, kto ma problem. Nie, trzeba myśleć o sobie. To nas prowadzi do niewłaściwego miejsca. Do miejsca, które słowo może mówi, że nie wydamy owocu. Jakie gleby nie wydają owocu, kto pamięta? Skalista. Zatwardziała. Kolejna ubita droga. Niektórzy są ubici już tak teologią, tak religią są ubici w naszych kościołach, że już do nich nic nie dociera. Rzucasz to ziarno, tą drogę, tam nic się nie zmienia w ich sercach. Oni po prostu już nic nie zmienią. Nie? Kolejna jaka? No jakie tam gleby mamy? Skalista. Ciernista. W ciernie. Po prostu tam już tak narosło, wierzącemu już tak narosło, że to ziarno tam wpadające po prostu jest zagłuszane od razu. I może jeszcze tak słyszysz delikatnie, tam Duch Święty mówi do ciebie, ale te ciernie po prostu od razu to gniotą to ziarno tam, żeby nie podało, żeby nie urosło. Na skalę może wiesz, wiecie, na skalę jest tak, że co mówi Słowo Boże, że to ziarno rzucone, one urośnie. To nie jest tak, że one nie wyda, nie zacznie rosnąć, ale nie ma korzenia, nie ma się w czym ukorzenić, nie? Ono do ciebie przemówiło, ty je usłyszałeś, one nawet cię dotknęło, ale nic się nie zmieniło. Nic, kompletnie nic. Ziarno na drodze wpada do twojego serca, ale od razu myślisz o innych rzeczach, o rzeczach. O rzeczach światowych. O tym, żeby a to, tamto, tu nie mogę, bo tu mam sprawy takie, tu interesy jakieś, nie mogę. Nie? Ale Słowo Boże mówi, że jest też dobra gleba. Ta gleba, na którą pada ziarno. I ona wydaje różny plon. 30, 60 i 100-krotny. I zachęcam nas dzisiaj tym słowem, żebyś był tą dobrą glebą. Żeby dobrą glebą być, to najpierw pomyśl, jaką jesteś. Najpierw osądź samego siebie. Wyciągnij właściwe wnioski w swoim życiu. Nie będzie może to łatwe. Może trzeba będzie zapłakać nad sobą. Może trzeba będzie zacząć przepraszać kogoś. Ale jeżeli dzisiaj nie potrafisz, nie dajesz rady i powiesz tak jak ja sobie, ja wam powiem, co ja powiedziałem, jak o tym człowieku myślałem. Przepraszał nie będę. Nie? Od razu takie myśli diabelskie. Nie będę go przepraszał. Nie? I mówię, Boże, uwolnij, pomóż, ratuj. Mówię, bo diabeł nie chce, żebym się uniżył. Bo diabeł nie chce, żebym coś zmienił w moim życiu. Nie? On chce, żebym zatwardził moje serce. Nie? Głos Ducha Świętego do mnie wołał, mówił. Wiecie ile? Prawie 14 lat. Przeproś tego człowieka. Przeproś tego człowieka. I zapominałem, i przypominało mi się, i zapominałem, i modliłem się, Panie, pomóż. Nie? 14 lat walczyłem z tym. I Bóg dał w końcu łaskę. Nie poddałem się, nie zatwardziłem swojego serca na ten grzech. Nie zostałem z nim. Prosiłem Boga o pomoc. Nie było mi łatwo. Takich ludzi w moim życiu miałem kilkanaścioro, których musiałem przepraszać. I powiem wam, wszystkie miałem prawie takie same sytuacje. Nie będę przepraszał. Tak. Miałem człowieka, którego okradłem. Pracowałem u niego, później się włamałem do zakładu i go okradłem. I po 10 latach, już 10 lat Duch Święty do mnie mówi, przeproś go. I modliłem się, mówię, Boże, daj jakąś sytuację. Też modlę się, żeby Bóg przygotował tego człowieka. Nie idę od razu, jak mi Bóg powie. Mówię, modlę się, Boże, przygotuj tego człowieka. Spraw sytuację, daj sytuację. I modliłem się pewnego razu o takiego człowieka, na imię miał Janusz. No i nie trzeba było długo czekać. Zaparkował samochód tak, że się zaklinowaliśmy koło siebie. Samochodami. Ani on, ani ja ruszyć nie możemy. I patrzę, idzie. Idzie do samochodu. I jak ja nie wyjadę, on też nie wyjedzie. I mówię, dzień dobry panie Januszu. A on, czego chcesz? Co myślę, no miła atmosfera. A mówię, chcę pana przeprosić. Mówię, chcę pana prosić o wybaczenie. Tamtą sytuację, że pana okradłem. Bardzo pana przepraszam. Zrobiłem coś niewłaściwego, coś złego. Nie? I on tak się patrzy na mnie. Nie wierzy. Widziałem, że nie wierzy w to, co mówię. I mówię, naprawdę, proszę, żeby pan mnie wybaczył. Mówi, wybaczę ci. Nie? Przyjął to. I wiecie, i za każdym razem, kiedy przepraszam człowieka, wiecie, co widzę? Wolność u tych ludzi. Wolność od gniewu. Wolność od złości. Wolność od nienawiści. Widzę u nich wolność. Oni się z tym męczą. Oni cię widzą. Może zrobiłeś jakieś krzywdy i oni cię widzą. I oni mają złość do ciebie. Oni są rozgniewani na ciebie. To ich trapi, to ich gryzie, to ich niszczy. I kiedy przepraszamy, Bóg po prostu zmienia ich serca. Jeszcze jedno świadectwo. Byłem kiedyś na dyskotece, jako niewierzący oczywiście. I była awantura ostra. I była taka dziewczyna jedna tam. I chciałem jej przywalić. Wyzwałem ją tam po prostu od najgorszych. I kiedy się nawróciłem, to była jedna z pierwszych osób, które uważałem, że powinienem przeprosić. 4 lata uważałem tak. I modliłem się, mówię, Boże, daj łaskę, pomóż. Dopomóż mi jakoś, daj mi siłę. I pewnego razu, pamiętam, wróciłem z zagranicy, przechodzę koło jej sklepu, patrzę siedzi i mówię, jutro przyjdę. Nie? I nagle czuję w sercu taki naprawdę Boży głos, już mówisz od 4 lat, że jutro przyjdziesz. Kiedy w końcu pójdziesz tam? I mówię, idź teraz, czemu nie zrobisz tego teraz? Jak długo będziesz zwlekał? Poszedłem do kwiaciarni, kupiłem kwiaty, wszedłem do tego sklepu i ona mówi, co panu podać? Mówię, to ja chciałem pani coś dać. I daj mi te kwiaty, mówię, chciałem panią przeprosić, nie, za tamtą sytuację. I ona sobie przypomniała, mówię, pamiętam, mówię, proszę mi wybaczyć, nie? Mówię, Jezus zmienił moje życie i wybacz mi. Widziałem tą samą wolność, ten sam uśmiech, tą samą radość. Nie? Więc moi kochani, dochodząc do końca, nie przedłużając, nie rzucając całego siana, zachęcam cię, nie? Osądź swoje życie. Weź Słowo Boże. Nie przejmuj się. Pamiętaj jedną rzecz, że Słowo Boże mówi, że miłosierdzie góruje nad czym? Właśnie. Pamiętaj, że kiedy będziesz się osądzał, kiedy będziesz widział swoje życie w Słowie Bożym, pamiętaj, że jest Chrystus. Pamiętaj, że On i Jego krew zmywa wszelki grzech. Nie osądzaj siebie sądem potępienia, bo to jest sąd od diabła. Osądzaj siebie łaską Chrystusa. Że w łasce Chrystusa jest zwycięstwo. Że w łasce Chrystusa jest uwolnienie. Że w łasce Chrystusa jest przebaczenie. Że wszystko jest w Chrystusie. Jeżeli się osądzisz, to co mówi Słowo Boże, Słowo Boże, zakon jest przewodnikiem do Chrystusa. Niech ten sąd, niech to, żebyś się osądzał, zaprowadzi cię nie do goryczy, nie do złości, nie do gniewu, ale do Chrystusa. Do tronu łaski, żebyś tam znalazł pomoc, aby dostąpić uwolnienia, przebaczenia, oczyszczenia, Bożej miłości, Bożej radości. Bóg chce cię użyć, ale cię użyje wtedy, kiedy ty będziesz chciał zmienić swoje życie. Kiedy ty będziesz chciał być przemieniony, oczyszczony, inny. Jeżeli to słowo cię dotyka, przyjmij je i powiedz: Panie Jezu, pomóż. Panie Jezu, ratuj. A jeżeli cię nie dotyka, to zacznij się modlić: Panie, pokaż. Pokaż, czy ja mam z tym problem. Bo ja tak nie chcę żyć. Amen.